Audycja to Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie, zaczynamy. Naszym gościem jest Witold Gadowski, dziennikarz, publicysta, ale również organizator Marszu Papieskiego 2 kwietnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Spotkacie się jutro pod kamieniem na Błoniach. Dlaczego to robicie?
Bo jesteśmy pokoleniem wychowanym przez Karola Wojtyłę, bo z biegiem czasu coraz mocniej odczuwamy brak Karola Wojtyły. I dla nas Karol Wojtyła, Jan Paweł II, jest jednym z największych Polaków ostatniego wieku na pewno. Bardzo ważną postacią dla polskiej niepodległości, dla rozwoju intelektualnego polskich elit. I nie chcemy, żeby naraz ta wspólnota, która była skupiona wokół myśli Jana Pawła II, wokół osoby Karola Wojtyły, została rozbita przez bardzo wybiórcze, złe ataki, ale bardzo dobrze zorganizowane ataki na pamięć o Karolu Wojtyle, który już nie może się bronić, no bo już nie może wystąpić i wytłumaczyć pewnych kwestii, które teraz są podnoszone w tak bardzo kłamliwy sposób.
18 lat temu wszyscy byli zjednoczeni wokół tego bólu śmierci Jana Pawła II, łącznie z tą telewizją, która dzisiaj go atakuje, celowo nie wymieniam nazwy. Czy spodziewał się pan kiedykolwiek wtedy, później, że kiedyś do takiego barbarzyństwa, jeżeli chodzi o osobę Karola Wojtyły, Jana Pawła II, może dojść?
Nie spodziewałem się, dlatego że myślałem, że są pewne kwestie, których po prostu się nie podważa. Możemy dyskutować o różnych wyborach Karola Wojtyły, o różnych wypowiedziach, o różnych zdarzeniach z jego biografii, bo to jest człowiek. I zawsze można znaleźć i te takie słabsze strony człowieka. Człowiek nie jest monolitem. Jednak dorobek Jana Pawła II można ocenić po latach i zapytać, czy przyniósł dużo dobra, czy przyniósł zło. Naszym zdaniem, zdaniem organizatorów tego marszu, postać Karola Wojtyły i dorobek jego myśli przyniosły dobre owoce. Bo to nie chodzi o to, co ciągle nam się zarzuca, że my pielęgnujemy kult papieskich kremówek i tych łatwych żartów, które taką łatwością rzucał, czy to z okna na Franciszkańskiej 3, czy w czasie rozmów już takich luźnych w Wadowicach. Tu chodzi o jego skupienie się na człowieku, o jego rozważania dotyczące godności człowieka i przede wszystkim o to, jaką wielką rolę odegrał w historii Polski, przyczyniając się do zmian także politycznych. Dziś to wszystko jest zaciera się w pamięci i chcemy, żeby odżyło.
Wspomniał pan roli politycznej Karola Wojtyły, Jana Pawła II, bo oczywiście pewnie by komuna prędzej czy później opadła, gdyby nie Jan Paweł II, ale to powinno może dzisiaj wybrzmieć, że tu jego rola była nieoceniona.
No dziś dużo wiemy już o zakulisowych działaniach, w których bohaterem był Jan Paweł II. Wiemy też o tym, jak działała agentura wokół Jana Pawła II, jak musiał być przemyślny, jak musiał być dyplomatyczny, żeby nie popełniać błędów. No i można powiedzieć tyle, że ta jego działalność przyniosła Polsce bardzo dobre owoce. To, że te owoce częściowo zostały zmarnotrawione przez istnienie tak zwanej III Rzeczpospolitej, to już zupełnie inna kwestia, ale nie byłoby Solidarności, nie byłoby sukcesu Solidarności, gdyby nie inspiracja, która wynikła chociażby z pielgrzymki w 1979 roku, tak pamiętnej pielgrzymki, która zostawiła tyle ważnych zdań.
Ta historia, o której pan mówi dzisiaj, przesłonięta młodym ludziom właśnie przez ten atak o to, że rzekomo Jan Paweł II miał zatajać akty niegodne. To nie jest próba obrzydzenia Jana Pawła II temu pokoleniu dzisiejszych kilkunastolatków, dwudziestolatków?
Ja powiem to trywialnie, a potem trochę bardziej poważnie. Można ujawnić, i doradzam to telewizji TVN, że Jan Paweł II chodził siku. Straszne. Można ujawnić, że oddychał, że zjadał różne potrawy. Można ujawnić, że trawił. To są straszliwe odkrycia, bo przecież był człowiekiem, tak? A mówiąc poważnie, z różnych okruszków rzeczywistości można stworzyć portret człowieka, a zwłaszcza człowieka publicznego, który taką wielką rolę odegrał, rozmaity. Można stworzyć portret groteskowy, można stworzyć portret negatywny, a można też starać się obiektywnie przedstawić sylwetkę. I tego brakuje. Tego brakuje dziś, że bez tego wielkiego zachwytu i padania na kolana z jednej strony i z drugiej strony bez tego paskudnego i nieuprawnionego oczerniania można przedstawić Karola Wojtyłę jako pełnokrwistego mężczyznę, który odegrał wielką rolę w swoich czasach, a jego myśl i działanie odgrywa tą rolę do dziś. I to jest najzdrowszy sposób patrzenia na postać naszego papieża.
Wspomniał pan o tej telewizji, której nazwy ja nie wymieniłem. Czy nie zdziwiło pana w tym materiale filmowym, bo ciężko go nazywać reportażem, filmem, w tym paszkwilu, nie zabrakło panu na przykład wypowiedzi kardynała Dziwisza czy innych bliskich współpracowników Jana Pawła II?
No, tych innych bliskich współpracowników już tak wielu nie ma. Tak, wielkim milczącym w całej tej sprawie, którą wywołała telewizja TVN, jest ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. I dziwię się, że nie ma jego publicznych wystąpień, wyjaśnień, które przecinałyby wszelkie spekulacje. To pewna tajemnicza sytuacja, ale mam nadzieję, że też będzie wyjaśniona.
Dlaczego tajemnicza?
Tajemnicza, bo wydaje mi się, że rzeczą naturalną jest, że najbliższy współpracownik Karola Wojtyły natychmiast zabiera głos i prostuje kłamliwe fakty rozpowszechniane w mediach.
Czy Kościół w Polsce, pana zdaniem, no bo Kościół to wierni, nie tylko duchowieństwo, powinien jakiś jeszcze inny sposób, oprócz tego, że te marsze przejdą przez Polskę już jutro, 2 kwietnia, zaangażować się, nie wiem, może badawczo w to, żeby wyjaśnić wszelkie te nieścisłości wokół Ojca Świętego, które zostały wykorzystane na jego niekorzyść 18 lat po śmierci?
Ja skupiam się na marszu w papieskim Krakowie, bo ten marsz jest wyjątkowy. Nie jest inspirowany politycznie, wręcz przeciwnie. Była tu wielka dyskusja w Krakowie o tym, żeby nie dopuszczać żadnych akcentów politycznych, przedwyborczych do tego marszu, bo ten marsz jest dziełem zwykłych obywateli, zwykłych Polaków. Jest czynem obywatelskim i przejawem życia zwykłego Kościoła, bo Kościół to my, szeregowi katolicy. Ten marsz nie jest sygnowany ani przez kurię biskupią, nie jest sygnowany przez żadnego biskupa, nie jest sygnowany przez żadną hierarchię kościelną. Jest to po prostu spełnienie potrzeby serca wielu tysięcy Polaków, którzy chcą w ten sposób zamanifestować swoje przywiązanie do Karola Wojtyły i jego sposobu życia i postępowania.
Jak zostanie zapamiętany Karol Wojtyła, Jan Paweł II, przez następne pokolenie, nie przez nasze?
Jeżeli będziemy bierni, to z Karolem Wojtyłą będzie się działo to samo, z pamięcią o Karolu Wojtyle, będzie się działo to samo, co dzieje się z pamięcią o II wojnie światowej. Dziś już dochodzą do głosu tak kuriozalne sytuacje, w których oskarża się Polaków o pomoc w Holokauście. Za chwilę Polacy będą głównymi winowajcami Holokaustu, bo tak to się przemienia, bo tak aktywnie działa niemiecka polityka historyczna, która sprzęga się oczywiście z różnymi trendami światowymi. I jeżeli my nie będziemy dbać o fakty, nie będziemy dbać o właściwy, czyli zgodny z faktami wykład tego, jak żył i działał Karol Wojtyła, to zrobią to za nas ci, którzy nienawidzą Karola Wojtyły, a więc potomkowie Jerzego Urbana i potomkowie ludzi przywiezionych tu przez Stalina do Polski i pełniących obowiązki Polaków.
Prawda wygra, czy to jest marzenie?
Prawda musi wygrać ostatecznie, bo w to wierzymy, bo cały nasz światopogląd oparty jest na wierze w jedną niezmienną prawdę sprzężoną z dobrem i pięknem, więc prawda wygra, tylko że naszym obowiązkiem jest nie tylko dążyć do prawdy, ale innym pokazywać prawdę. I stąd nasza aktywność jako obywateli.
Dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Witold Gadowski, publicysta, dziennikarz, autor wielu książek.
Bardzo dziękuję.
W audycji Tu Małopolska czas na krótką przerwę muzyczną, po której wrócę do państwa z kolejnymi gośćmi.
Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Są z nami w studiu profesor Zbigniew Witkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Biolog, specjalista ochrony przyrody, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, prezes zarządu Okręgu Małopolska Klubu Ekologicznego oraz profesor Andrzej Tomek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wykładowca akademicki, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego. Spotykamy się, żeby porozmawiać o dzikach. Czy tak jak śpiewał bodajże Piotr Frączewski w Akademii Pana Kleksa, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, czy to jest tylko bajeczka? Profesor Andrzej Tomek.
No, dzik jest zwierzęciem coraz powszechniejszym. Rzeczywiście może być groźny i ma możliwości istotnego kaleczenia człowieka, nawet zabicia niektórych innych zwierząt, ale tylko w specyficznych okolicznościach. Warto by o tych okolicznościach powiedzieć, kiedy dzik jest groźny. Bo przeważnie dziki nie są groźne. Przeważnie dzik przed człowiekiem ucieka. Dzik jest mądrym stworzeniem, tak jak pies jest bardzo inteligentny, jest stadnym stworzeniem, uczy się szybko. W związku z tym te dziki, które są w Krakowie, w tej chwili w Krakowie jest sporo dzików, są na ogół niegroźne. Chyba, że dzik jest pokaleczony, na przykład przez auto. Albo locha wychowuje prosięta młode, tak jak teraz w marcu się urodziły prosięta, locha jest i ona będzie bronić swoich młodych. Wtedy dzik jest rzeczywiście groźny. Jak pan pyta, czy dzik jest, ma ostre kły, no ma ostre kły i może być groźny dla człowieka, ale przeważnie, w większości przypadków, to nie jest groźne. Są takie sytuacje nie tylko w Polsce, ale w Polsce na wybrzeżu, że ludzie dziki karmią, dziki się przyzwyczaiły do ludzi, przychodzą i powiedzmy, no, są tak jak zwierzęta oswojone. Inny problem, czy to dobrze, czy to źle i co z tymi dzikami zrobić, no to są kolejne tematy. Ale na pytanie, czy dzik jest groźny, czy dzik jest zły, może być sytuacja, że będzie dla człowieka.
Profesor Andrzej Tomek powiedział, że w Krakowie jest sporo dzików. Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile to jest sporo? Czy to jest 100, 200, czy to jest 1000 dzików w Krakowie?
To jest dobre pytanie i ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że kto te dziki liczy? Dziki liczą albo przypadkowi ludzie, albo powiedzmy koła łowieckie. Tu są w Krakowie 3 obwody łowieckie i te koła łowieckie mają obowiązek liczenia dzików, ale liczą tylko w obwodach. Natomiast całe centrum zabudowy są wyłączone z obwodów łowieckich i tam dzików nikt nie liczy. W związku z tym są bardzo odmienne poglądy na temat liczebności dzików. Dobrym wskaźnikiem jest to, ile dzików zastrzelono. W ubiegłym sezonie jedno koło, tylko podwawelskie jest takie koło, w tym kole podobno, ja nie jestem członkiem tego koła, więc mówię tylko na zasadzie, co usłyszałem, podobno zastrzelono 364 dziki, tylko w tym kole. Ile zastrzelono w kole, powiedzmy, hutniku, podobno tam dzików jest też sporo w hucie, bo tam są tereny wyłączone, powiedzmy, po hucie, tam się nie poluje, tam też jest dzików sporo, tam, ile tam dzików jest, ja tego nie wiem. I nie wiem, czy ktokolwiek wie, czy ktoś to policzył. No bo liczenie dzików nie jest sprawą łatwą. Ile dzików jest, powiedzmy, w terenach zabudowanych, gdzie nie ma obwodów łowieckich, też, powiedzmy, to są tylko szacunki. Czyli czy w Krakowie jest kilkaset dzików, czy kilkaset jest na pewno. Ale ile, trudno powiedzieć, bo 364 zastrzelili, a nie widać ubytków w terenie. Jak popatrzeć się po tych laskach, powiedzmy, właśnie jak Borkowski, czy Wolski, czy inny, no dziki jak były, tak są. Pomimo, że ponad 300 w mieście zastrzelono.
Nie ma jasnej odpowiedzi.
Nie ma jasnej odpowiedzi.
Sporo. Zwrócę się teraz do profesora Zbigniewa.
Może jeszcze tylko dodam, nie wiem, czy to ważne, ale dodam tylko tyle, że ja kiedyś proponowałem, ale to jak dziki do Krakowa przyszły, bo były czasy, kiedy dzików w Krakowie nie było ani jednego. Jak przyszły dziki do Krakowa, to ja wtedy proponowałem, by ustalić liczbę dzików maksymalną, jaka może żyć w mieście. Wtedy tak z głowy tylko, bez żadnego liczenia, tylko tak na wyczucie mówiłem, że dobrze by było, jakby było ich 50, może nie więcej. Niech to ktoś policzy, może 100. No nie, trudno powiedzieć mi, ile dzików by było, powinno być w Krakowie, żeby z jednej strony były te dziki w mieście, bo jak mogą żyć, niech żyją. Z drugiej strony, żeby nie było kolizji z ludźmi. Czyli powiedzmy w Dolinie Wisły, w Lasku Borkowskim, Wolskim, innych laskach. Niech będzie, powiedzmy, w każdym z tych lasków jedna watacha dzików. Stąd wyliczyłem, że łącznie w Krakowie te laski biorąc, może być około 50. To było takie rzucone w przestrzeń. Nikt tego nie podjął, bo to w 1994 roku, czyli prawie 30 lat temu. No i jest tak, jak jest właśnie w tej chwili.
Parę lat temu wielki rwetes w mediach obrońców praw zwierząt w całej Polsce, żeby do dzików nie strzelać, bo mamy ich wystrzelać 300 tysięcy sztuk bodajże wtedy. Gdzie wyważyć? Bo jest pan biologiem, ochroni pan przyrodę. Gdzie wyważyć? Gdzie jest ta granica? Zbigniew Witkowski.
Problem dzików w Polsce kilka lat temu to był problem ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, choroby wirusowej, która dziesiątkuje w istocie dziki, właściwie zabija prawie wszystkie. I problem, dlaczego problem był istotny? No dlatego, że ta choroba przenosi się również na hodowane przez nas nierogaciznę. I w związku z tym należy te dziki w jakiś sposób, uznano, że należy te dziki w jakiś sposób wyeliminować w Polsce. I minister środowiska razem z ministrem rolnictwa, to jeszcze wtedy pan profesor Szyszko, powiedzieli, że tych dzików powinno być około pół dzika na kilometr kwadratowy. I teraz okazało się, że myśliwi, którzy mieli obowiązek to strzelać do tych dzików, w jednym miejscu, to znaczy w niektórych miejscach nie dostawali żadnych premii, a w innych miejscach dostawali premie. To była dość zabawna historia, nie wiadomo dlaczego tak wyliczono, ale tak było. Kolejna sytuacja, która tam z tego wszystkiego wynikała, to było to, że na przykład Niemcy zrobili płot. taki antydzikowy na naszej granicy polsko-niemieckiej, żeby tam te dziki z Polski nie przechodziły i żeby nie przyniosły ASF. Na nic się to nie zdało, no bo dziki tam przeszły i przyniosły ten ASF, czyli choroba jest już teraz w całej Europie. Zresztą szła także od południa. W każdym razie to był problem dzików. Nawet dotyczył parków narodowych, bo w parkach narodowych obowiązywały te same normy. I jeszcze dodatkowym problemem jest to, że w Polsce istnieją dwie ustawy o zwierzętach. Jedna o ochronie zwierząt, a druga o ochronie zdrowia zwierząt. I ta druga ustawa w istocie wymusza na weterynarzach, szczególnie tych funkcyjnych, czyli weterynarz powiatowy i inni, prawda, żeby ten weterynarz pilnował tych spraw i równocześnie karał koła łowieckie, które nie wykonały określonego poziomu utrzymania tej populacji, niskiego poziomu utrzymania populacji dzików. Istota sprawy polega na tym, że myśliwi nie chcieli strzelać do dzików, szczególnie do loch już prośnych, czy też do loch prowadzących młode. W całej Polsce tych dzików strzelano i to mocno je ograniczano. Tymczasem w Krakowie liczba dzików rosła. Pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska podała cyfrę, no nie wiemy skąd ona się wzięła, ale taka została liczba tych dzików podana. Mianowicie około 2000 dzików ma być w Krakowie. Czy to prawda? No, nie wiemy. Przyszedł do nas pewnego dnia pan aspirant Mariusz Niedzielski, policjant, który mówi, panowie pomóżcie, bo ja jestem odpowiedzialny za to z ramienia policji w mieście, no i nie możemy sobie z tym poradzić. No, odganiamy te dziki, straszymy te dziki, no ale one wcale są. I w tej sytuacji założyliśmy taką grupę ekspercką, do której należy pan profesor Andrzej Tomek, pan profesor Marek Wajdzik. 5 osób tam nas było, 6 osób. W tej grupie zaczęliśmy się zastanawiać, co robić. Początkowym naszym pomysłem było to, żeby te dziki wyłapywać po spotkaniu z miastem, bo pan prezydent miasta nas co jakiś czas prosił na takie spotkania. Zmieniliśmy naszą opcję i uznaliśmy, że to trzeba najpierw zbadać stan. Z jednej strony dwie propozycje. Pierwsza propozycja dotycząca dzików, czyli ile jest tych dzików, gdzie one są rozmieszczone i jak po prostu się przemieszczają, także jak szybko rośnie ich populacja. Druga sprawa to była sprawa relacja dzik-człowiek. I uznaliśmy, że tu też trzeba zrobić jakieś rozpoznanie, to już po prostu jakieś badania socjologiczne, gdzie szerokie badania ankietowe powinny przynieść odpowiedź na to, kto wie coś o dzikach w Krakowie, kto się z nimi styka, jakie są formy tego zetknięcia, no i co z tego wynika dla ludzi, czy oni się boją. W związku z tym niektórzy po prostu bardzo się zaprzyjaźnili z dzikami, dokarmiają je, inni się ich boją i uważają, że powinny być wyeliminowane.
Zupełnie tylko to, że ja ciągle jestem zdania, że trzeba by było wyznaczyć, ile dzików może być w Krakowie. Czy będziemy to lepiej, czy gorzej oceniać, nawet jakby z błędami, to można ocenić. Był kiedyś w Polsce Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie właśnie wyznaczano docelową liczbę zwierząt, nie tylko łownych, tylko różnych. I tam wtedy to były dobre pomysły. Czy to zostało zrealizowane lepiej, czy gorzej, to jest druga zagadnienie, ale ile dzików może być? To się da wyliczyć w rozmaity sposób, nie tylko z powodu konfliktu, ale z powodu pożywienia, z powodu schronień, miejsca, gdzie te dziki mogą się rozmnażać, gdzie mogą żyć, jeśli chcemy, żeby w ogóle były. A ja chcę, żeby były dziki, tylko z rozsądnej ilości. Co to znaczy ta rozsądna ilość? No to jest właśnie ta pojemność. Niestety z tego odstąpiono. Dzisiaj się tylko doraźnie, powiedzmy, jakoś interweniuje tam, gdzie jest problem.
Te interwencje, panie profesorze, polegają na tym, że się odławia, wywozi, one wracają. I to jest takie...
No właśnie, to chcemy powiedzieć.
Pytanie, czy to w ogóle ma sens?
Żadnego sensu nie ma, to jest właśnie... Ale takie przepisy są, że powiedzmy w mieście nie wolno polować, nie wolno oddać strzału bliżej niż 150 metrów od domu. No to jak te dziki żyją tutaj po tych ogródkach działkowych, i ten, no to właściwie nie, bez szans. No więc one tu są. No i co teraz z nimi zrobić? Jak się dzika odłowi, na przykład, to gdyby go uśmiercić, nie dość, że to kosztuje, to należy go utylizować, co też kosztuje. Ponieważ do konsumpcji, do użytku mogą być przeznaczone tylko zwierzęta z chowu gospodarskiego, czyli te hodowane w domu, lub z polowań. A zwierzę odłowione i uśmiercone musi być utylizowane. Nikt tego nie chce specjalnie robić, bo to jest, nie dość, że to kłopot, to jeszcze kosztuje. Za to trzeba zapłacić przecież. Są te odłowy. Prezydent miasta, powiedzmy, tutaj o zarządziu wyłonił firmę, która, powiedzmy, te dziki łowi. No i pytanie, co z nimi mają zrobić? Jeśli nie można zabić, bo przepis, nie, no to trzeba wywieźć, a znowu przepis jest taki, że weterynaryjny, że nie wolno przywozić w inne miejsce w Polsce, żeby ASF-u nie rozprzestrzeniać, bo z tego trzeba rozmieścić w tym samym obwodzie łowieckim. Czyli złapany na wschodzie Krakowa jedzie się na zachód, z zachodu na wschód. No, i, no to jest z punktu widzenia przyrody i zarządzania populacją, to jest bezsensowne. No ale takie przepisy wymusiły takie postępowanie. W Niemczech, w Berlinie był ten sam problem, to przed laty. To wtedy takie dziki uśmiercano z broni już nie myśliwskiej, tylko krótkiej, czyli wojskowej.
Co możemy zrobić na dzień dzisiejszy, żeby skutecznie wyeliminować nie dziki, ale problem związany z tymi dzikami?
Powinny żyć z nami, tylko w określonej liczebności. To na samym początku powiedziałem. Ja jestem od samego początku, powiedzmy, zwolennikiem tego, żeby zwierzęta dzikie żyły tam, gdzie mogą żyć. Tylko to trzeba dostosować do naszych potrzeb gospodarczych lub zdrowotnych. No to musi być określona liczba. Jak te dziki uśmiercać, to do tego przepisy trzeba zrobić. No bo co zrobić? Nie wywozić gdzie? Chyba, żeby ktoś za granicą chciał wziąć dzika, ale to wszędzie w całej Europie jest ten sam problem. Ten ASF przecież przyszedł do Portugalii wcześniej, już 20 lat temu, w Hiszpanii i tam sobie z tym poradzili. Po prostu dziki w wielu miejscach na wolności ograniczono do minimalnej liczebności. Ja mówię o Półwyspie Iberyjskim, prawda? No tam to zrobili sobie ten porządek i nie ma dzisiaj tam problemu. Jakie decyzje podjąć? Ja mam tu, jakie mówiłem, ja mam propozycje. Jakie propozycje mają inni, to jest do uzgodnienia. Ten zespół tutaj miał rozmaite zdania i stąd powiedzmy...
To jeszcze zapytam pana wprost, panie profesorze, czy nie uważa pan, że w jakichś określonych terminach w miastach koła łowieckie powinny mieć zgodę na strzelanie do dzików ze względów bezpieczeństwa?
Dziki w Krakowie to jest problem nie tylko Krakowa. Okazuje się, że dziki w miastach w Polsce występują powszechnie. Jest kilkadziesiąt miast, które się na to skarżą. Już uzgodniliśmy, że jednym z podstawowych problemów, który nam utrudnia jakąkolwiek regulację, są przepisy. I ostatnio zwróciliśmy się do pana prezydenta, żeby te przepisy w Polsce, przepisy łowieckie, przepisy sanitarne, przepisy odnośnie używania broni, żeby to zmienić. Pan prezydent mówi, że on tego nie może zrobić. Oczywiście, że sam nie może zrobić, swoimi samorządowcy mają przecież swoich posłów wybranych z określonych miejsc. Jeżeli posłowie z określonych miejsc, tam gdzie te dziki występują, gdzie stanowią poważny problem, a takich miejsc w Polsce już dokumentowanych jest kilkadziesiąt co najmniej, wobec tego na pewno znalazłoby się lobby w Sejmie, które by to mogło szybko przeprowadzić. No ale to już nie nasza sprawa, tylko sprawa samorządowców.
Uważa pan, że powinno się czasowo móc strzelać, żeby koła łowieckie mogły prowadzić odłów w mętach?
Tu chodzi o co innego. Tu chodzi o to, żeby zmniejszyć dystans po prostu od budynków, żeby można było strzelać.
Czyli nie 150 metrów, tylko...
Tak, bo na przykład jeżeli koło mojego domu chodzi dzik, prawda, to ja mogę poprosić myśliwego, żeby tego dzika odstrzelił, bo ja się go boję, prawda? No ale to muszą być pewne względy bezpieczeństwa po prostu zachowane i wtedy ten myśliwy nawet z okna tego domu powinien tego dzika zastrzelić. Teraz to myśliwy idzie do więzienia albo płaci bardzo surową karę łącznie z właścicielem. W związku z tym teraz nie ma możliwości, a w Niemczech na przykład, w Berlinie po prostu ogrodzono określony teren, gdzie były dziki, w mieście, w środku miasta. Naokoło, prawda, była policja, do środka weszli myśliwi i wszystkie dziki po prostu wystrzelali. Na oczach, nawiasem mówiąc, znaczy na oczach czy nie na oczach, ale powiedzmy wokół budynku, czyli ludzie to mogli słyszeć i widzieć.
Jak te przepisy wchodziły w grę, bo był kiedyś przepis, że 100 metrów, teraz zmienił się przepis na 150 metrów, to ja wtedy proponowałem ten przepis, jeśli 150 metrów chcą, niech będzie, ale żeby był wyjątek, jeśli właściciel danej posesji, właściciel ogródka, gdzie się zasiedliły dziki, bo były takie sytuacje, jeśli on uzna, że z jego terenu można bez szkody te dziki z bliższej odległości od domu, powiedzmy, zastrzelić czy zlikwidować, to żeby przepis to przewidywał. Ten przepis obecny, obowiązujący, nie przewiduje takiego wyjątku. No i mamy to, co mamy. Że dziki, powiedzmy, pod oknami u kogoś, powiedzmy, się locha oprosi. Ktoś widział, że w ogródku, powiedzmy, krzewy jakieś locha się oprosiła. No i co? I już się ten człowiek boi, bo locha będzie bronić swoich młodych, jak ktoś tam pójdzie.
Logiczne. Te przepisy należy zmienić panów zdaniem właśnie w tym kierunku? Bo odławianie, wywożenie, to już wiemy, że nic nie daje. To, co powiedział pan profesor, jeden i drugi, wozimy te dziki wokół Krakowa, mają radochę, potem wracają. Powinniśmy zmienić przepisy, panowie profesorowie?
Zacznę od tego, że na to wszystko nakładają się różne zarządzenia czy rozporządzenia Unii, dyrektywy. I tu teraz wchodzi dyrektywa, właściwie strategia, bioróżnorodność 2030. Ta strategia sfokusowała się także na miastach. Miasta powinny chronić przyrodę, dziką przyrodę. W związku z tym wszystko, co dzikie w mieście, także ma prawo do życia obok nas i także powinno być w większym lub mniejszym stopniu chronione. I teraz te dziki, jak już widzimy, stanowią jakby stały element miasta, stały element jakby tego życia biotycznego, tak jak ptaki, tak jak inne organizmy zwierzęce. Problem jest dość ciekawy. Problem jest, leży w tym, że musimy wyważyć między tym, gdzie one mogą i gdzie my możemy. Ciekawa dyskusja nie dotyczy dzików, dotyczy gołębi. My mamy gołębi w Krakowie mnóstwo. Prawda? I teraz się okazuje, że jeżeli te gołębie wchodzą nam do naszych miejsc, do domu czy na balkon, to my tego nie tolerujemy, ale w mieście tolerujemy. I tu rzecz polega na tym, żebyśmy wyznaczyli tą granicę nasze, wasze i wspólne. Prawda? Dziki na pewno mają te tereny zielone, prawda? My mamy tereny zurbanizowane i teraz między tym jest ten teren wspólny, gdzie się spotykamy. Chodzi o to, żeby ten styk człowiek-dzik i człowiek inne zwierzę, bo tu jest szereg innych zwierząt w Krakowie, nie był z jednej strony groźny dla dzika i niebezpieczny dla człowieka. Dzik także podlega naturalnej, nazwijmy to cudzysłowie, eksterminacji. Dziki są zabijane przez samochody. Giną pod samochodami, pod kołami samochodów i także są ranione. No, sprawa tego dzika, który tam spenetrował zakład kosmetyczny na jednym z osiedli, to właśnie dzik, który był po prostu potrącony przez samochód i w szoku po prostu tam wpadł, prawda, no, rozgonił ludzi i potem wyszedł. Zdarza się, zdarzało się i będzie się zdarzać. Chodzi o to, żebyśmy minimalizowali właśnie tego typu problemy, bo dzików i innych zwierząt w mieście nie unikniemy. Jak będziemy chcieli to robić, to jeszcze Komisja Europejska się nam przyjrzy jako tym niezbyt przyjaźni innemu życiu w mieście niż tylko życie ludzkie.
Profesor Andrzej Tomek?
Całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział pan profesor Witkowski. Chcę dodać, że to nie tylko problem dzików, bo mamy w Krakowie lisy żyjące na dziko. Jak badałem lisy, to są takie osobniki, które w ogóle z miasta nie wychodzą. Przyzwyczaiły się do ludzi. Odpoczynek mają na przykład na klombie, czy tam w ciągu dnia nie pokazują się ludziom. Ludzie nawet nie wiedzą, że chodzą koło lisów, które tu żyją już stale. Przez kilka lat badałem te lisy i były takie osobniki, które z miasta w ogóle nie wychodziły. No, poza miasto. To samo jest z dzikami. To samo jest z dzikami. Dziki są inteligentne zwierzęta, przyzwyczaiły się do ludzi, wiedzą, że tam, gdzie ludzie je tolerują, to one tolerują ludzi. Wobec tego wyznaczenie tej granicy, powiedzmy, ile zwierząt może być, nie jest łatwe, ale na to są metody, powiedzmy, naukowe, czy można przedyskutować, nie tylko ile dzików dopuścić do życia miasta, żeby było tak, jak pan profesor mówi, żeby nie było konfliktów, a żeby te zwierzęta żyły. To jest możliwe. W momencie, kiedy się ludzie kłócą i powiedzmy swoje racje stawiają w sposób kategoryczny w jedną albo drugą stronę, to do porozumienia nie dochodzi. No i taką mamy sytuację obecnie. Jedni są przeciwko myśliwym, bo myśliwi są mordercy. Drudzy uważają, że to nie myśliwi, tylko niech to zrobi, powiedzmy, wynajęta firma, bo myśliwi są niewłaściwie postrzegani. To jest dużo w tym racji, bo są tacy myśliwi, ale powiedzmy, ja mam na myśli tu myśliwstwo jako sposób zarządzania, sposób, powiedzmy, doprowadzenia tej liczebności zwierząt do takiego poziomu, jaką ekolodzy wyznaczą. Ekolodzy w sensie nauki, a nie w sensie propagandy.
Bo tak to jest, kiedy do nauki miesza się propaganda. Zgadzam się z panem, naukowcy, mądrzy ludzie to powinni tą granicę wyznaczyć. Mam nadzieję, że uda się ją znaleźć. Jak nie, no to będziemy żyli ze stadami dzików. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Profesor Zbigniew Witkowski.
Dziękuję bardzo.
Biolog, specjalista ochrony przyrody, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, profesor Andrzej Tomek.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do tego, żeby problem został w Krakowie złagodzony, jeśli nie całkowicie rozwiązany.
Miałby nie tylko w Krakowie, ale w innych miastach, o których panowie profesorowie mówiliście. Profesor Andrzej Tomek, wykładowca akademicki, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego. A skoro o dzikach było, to Piotr Franceski, piosenka z Akademii pana Kleksa, Dzik jest dziki. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Konary Zielona w gminie Mogilany to miejsce pracy, aktywizacji i schronienia dla blisko 200 osób z niepełnosprawnościami. Działająca tu od 20 lat Bonifraterska Fundacja Dobroczynna prowadzi całodobowy dom pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia dziennego. Jednak budynek wymaga już poważnego remontu. Niepełnosprawni mieszkańcy i pensjonariusze pozyskują środki w miarę swoich możliwości. Pod okiem instruktorów m.in. opiekują się zwierzętami, uprawiają borówki amerykańskie, prowadzą pasiekę, która liczy 60 uli. Potrzeby są niestety znacznie większe, mówi Ewa Solecka-Florek, prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.
Przygotowujemy się do Wielkanocy. Mamy dużo zaproszeń i kiermaszy świątecznych, zwłaszcza przy kościołach, czy nawet w instytucjach, czy biurowcach, gdzie są korporacje. No i nasze rzeczy fantastycznie się sprzedają i goszczą w domach.
Lubię tutaj być, bo ja się w domu tak nie bardzo czuję, bo ja nie mam się do kogo odezwać. No, moi rodzice mają swoje, mój tata jest chory, moja mama też jest stwardnieniem rozsianym, no i tak po prostu...
Pani ma tutaj po prostu tak, swój drugi dom.
Na początku było to miejsce, które było takim zapleczem gospodarczym dla szpitala Bonifratrów, który jest w Krakowie. Natomiast z biegiem czasu został przekształcony i utworzono tutaj dom pomocy społecznej, który funkcjonuje do dzisiaj. Jest przeznaczony dla 63 mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. A 22 lata temu powstał tutaj duży ośrodek, duży budynek i powstały tutaj warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy i zakład aktywności zawodowej, miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Natalia Gębka, członek zarządu Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Myślę, że renoma tego miejsca powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny tutaj do nas przychodzą, kierują i pytają o wolne miejsca.
Taką ważną misją, którą tutaj to miejsce też tworzy, to jest też wsparcie rodzin naszych podopiecznych. Kiedy nasi podopieczni są tutaj na zajęciach, te rodziny mogą tak po ludzku po prostu odpocząć, zająć się swoimi sprawami, a gdy jest taka potrzeba, to też otrzymują wsparcie. Mamy tutaj psychologów, mamy terapeutów. To są osoby, pracownicy nasi są naprawdę wrażliwymi ludźmi, nie są tutaj z przypadku, no bo trzeba mieć to coś, żeby tutaj pracować w takim miejscu.
Pani to rzeczywiście pięknie robi, takie bardzo precyzyjne jest. Kiedy pani się nauczyła tego?
A to tak już jako taka dziewczynka tam, jak miałam to 14 lat, to już zrobiłam sobie taki sled, no i tak już się brałam do takiego dziergania właśnie na szydełku.
Piękne.
Ponad 20 lat temu to była fantastyczna idea, fantastyczny budynek, taki naprawdę nowatorski na skalę nawet całego kraju, ponieważ osoby w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami mogły się tutaj realizować i nie siedziały w domu. Natomiast Bonifraterska Fundacja Dobroczynna powstała 10 lat temu, w listopadzie minie 10 lat i kontynuuje wszystko to, co dobre, czyli to, co zaczęli nasi bracia Bonifratrzy, którzy dalej tutaj z nami są, dalej z nami pracują, no i są takim dobrym duchem w każdym tego słowa znaczeniu tego miejsca. Opiekują się też naszymi podopiecznymi, bo też pracują w Domu Pomocy Społecznej. No i tak na co dzień wspierają i pracowników, i naszych podopiecznych w takim codziennym życiu.
Prowadzimy bardzo dużą, szeroką ofertę też dodatkowych usług, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w rehabilitacji społecznej. Wychodzimy do ludzi, wychodzimy na zewnątrz, opowiadamy o tym, że niepełnosprawność to nic strasznego i że można z tym żyć, że można być szczęśliwym i jeżeli życie toczy się tak, że coś wydarza się i tą niepełnosprawność nabywamy, to mamy dalej szansę i my właśnie chcemy tutaj w tych naszej ofercie powiedzieć wszystkim, że świat się nie kończy, można funkcjonować, można być szczęśliwym i dalej żyć.
Ja się tutaj dobrze czuję, jestem na warsztatach terapii zajęciowej i po prostu lubię jeździć na warsztaty i lubię pomagać wszystkim.
I codziennie pani przyjeżdża?
Tak, codziennie przyjeżdżam.
Z daleka?
Z Krakowa.
Zaczynamy tutaj od 7:30, są te 6 godzin, 7 w zależności od tego, z którą turą przyjeżdżają, ponieważ no, nasze busy naprawdę pokonują bardzo dużo kilometrów. Kilka lat temu pokusiliśmy się i obliczając ile pokonują i jeden bus okrąża ziemię, tak jakby równik. To jest roczny kurs jednego busa. Jesteśmy blisko Krakowa, to jest olbrzymi plus, bo możemy wyjeżdżać z uczestnikami i tak dalej, ale z drugiej strony to są wioski i nie ma komunikacji miejskiej. I jeżeli byśmy nie pojechali busem do danej osoby, do danego domu, to te osoby by nie miały jak wyjść i zostałyby w domu.
Za oknem widzę panele słoneczne.
Tak, panele też mają ponad 20 lat, dlatego ten budynek był na tamte czasy bardzo nowoczesny. Natomiast wszystko wymaga zmiany, panele również.
Tutaj mamy taką salę wielofunkcyjną, to jest sala teatralna, gdzie mamy scenę profesjonalną z oświetleniem. No ale gdy spojrzymy w górę, proszę zobaczyć, jak zacieka. Lampa, boimy się, że po prostu spadnie. I no, nie możemy tutaj w pełni wykorzystać tego miejsca, ponieważ dach nam po prostu przecieka.
Jesteśmy przy pracowni ekologicznego rolnictwa w warsztacie terapii zajęciowej. Tutaj osoby z niepełnosprawnościami wraz z terapeutą dbają o kwiaty, dbają o naszą przestrzeń na zewnątrz budynków, a w okresie zimowym, kiedy tej pracy przy kwiatach jest mniej, tworzą inne rękodzieło, tworzą też mydełka glicerynowe, współpracują przy tworzeniu stroików lub innych rzeczy, które aktualnie są potrzebne.
Takie ośrodki jak Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, czy warsztat jest dofinansowywany i mamy umowy podpisywane ze Starostwem Krakowskim i są to środki przeznaczone na bieżącą działalność tych ośrodków. I to jest, powiedzmy, wystarczające, jeszcze gdzieś tam pozyskujemy jakichś darczyńców i dajemy radę. Natomiast brakuje nam środków na remont, na jakieś inwestycje. Tak jak mówię, ten budynek, w którym tutaj jesteśmy, on powstał ponad 20 lat temu z materiałów, które wtedy były dostępne. No ale siłą rzeczy wszystko się eksploatuje, tak jak w naszych domach. I teraz okazuje się, że borykamy się z dużym problemem przeciekającego dachu. Próbowaliśmy łatać, ale woda, wiadomo, że znajdzie wszędzie ujście i niestety to łatanie daje tylko taki krótkotrwały efekt. Stąd też poszukujemy środków na remont tego dachu. I tu jest olbrzymi problem, bo powierzchnia tego dachu to jest ponad 3000 metrów kwadratowych. To jest po prostu ogrom. No, każdy, kto budował dom, wie, że koszt budowy dachu w domu jest olbrzymim przedsięwzięciem, bardzo kosztownym. A co dopiero przy takiej powierzchni? Jesteśmy teraz na etapie rozeznawania cenowego. Sprowadzamy tutaj fachowców, żeby wycenili nam ten dach. Chcemy porównać oferty. No, na razie to są takie wróżenia z kart, ale słyszymy o kwotach nawet 1 000 000 zł. To jest powalająca kwota, na którą musimy zdobyć skądś pieniążki. Ale jeszcze tak nawiązując do świąt, ewenementem i bardzo ciekawą rzeczą jest misterium Niedzieli Palmowej. Nasi podopieczni razem z pracownikami przygotowują takie krótkie, na miarę swoich możliwości, misterium i wychodzimy z zewnątrz, spod właśnie stajni, gdzie są konie, przygotowują inscenizację wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dużą taką atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, z roku na rok coraz więcej mamy tych osób, które przyjeżdżają, jest osioł. Mamy tutaj osła, który fantastycznie też współpracuje, jest taką żywą maskotką. Także zapraszamy wszystkich. Nie trzeba jechać gdzieś bardzo, bardzo daleko, tylko kilka kilometrów pod Krakowem, a później zostać, żeby pójść do koni, popatrzeć na pastwiska, na przyrodę. Bonifratrzy mają 35 hektarów, mamy przepiękny las i widoki naprawdę...
Widoki rzeczywiście są piękne.
I tak sobie myślimy, że grosik do grosza to jednak to uzbieramy i no nie tracimy tej nadziei. Taką misją Bonifratrów jest czyńmy dobro. Dobre uczynki wracają i to jest myśl, którą założyciel Bonifratrów, czyli święty Jan Boży, powtarzał. My tutaj w tym momencie dodajemy czyńmy dobro pod nowym dachem.
Podkrakowskie Konary odwiedziła Katarzyna Pelc i ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Bardzo dziękuję Państwu za czas spędzony z Radiem Kraków. Do usłyszenia. Wojciech Jakubowski.